Dziś rozpoczną się kolejne protesty maszynistów kolejowych. Związkowcy obawiają się masowych zwolnień i wygaszania tego rodzaju transportu. MSZ apeluje, żeby unikać podróży zagranicznych w okolice Kambodży. W ponad 150 szkołach i przedszkolach zniszczonych przez zeszłoroczne powodzie nadal trwają remonty, a rok szkolny rozpoczyna się już za miesiąc. Na dziś i jutro zapowiadane są kolejne protesty maszynistów kolejowych. Twierdzą oni, że władze państwa zmierzają do wygaszania tego rodzaju transportu. Związkowcy alarmują, że planowane są też zwolnienia grupowe wśród pracowników kolei. Jednym z takich miejsc, gdzie prowadzony będzie protest, są podpoznańskie Gądki.
W ubiegłym roku zwolniono około 4 tysięcy pracowników. W spółce z 14 zostało 10 i w tym roku, że chcą dokonać zwolnień grupowych, ma pracę stracić około 1000 pracowników operacyjnych. To są maszyniści, rewidenci, ustawiacze, manewrowi, czyli osoby, które są niezbędne do procesu przewozowego. Jeżeli by doszło do tego, jakie spółka ma zamiar, no to spółka po prostu zginie z mapy, bo nie będzie miała maszynistów, czyli inaczej mówiąc kolokwialnie, bez maszynisty pociąg nie pojedzie.
Mówił Bogdan Jańczak ze Związku Zawodowego Maszynistów Polregio. Protest w Gądkach potrwa do jutra. Natomiast wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, Piotr Malepszak, zapewnia, że w ciągu najbliższych lat większość towarów będzie przewożona koleją. Ma to poprawić sytuację pracowników branży. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych wciąż odradza podróże do przygranicznych prowincji Kambodży. Jednocześnie resort dyplomacji poinformował, że nie ma doniesień o jakimkolwiek zagrożeniu obywateli polskich w rejonie, w którym doszło do starć między Tajlandią a Kambodżą.
Rejon, w którym toczyło się starcie, bo jak wiemy, jest teraz zawieszenie broni między Tajlandią a Kambodżą, nie jest to rejon turystyczny. To jest zresztą miejsce, które znajduje się w dżungli. One było już wcześniej miejscem wymiany ognia między dwoma państwami. Tam jest teren też zaminowany. To nie jest miejsce, gdzie przebywają generalnie turyści.
Wyjaśniał Paweł Wroński, rzecznik MSZ.
To są fakty w RMF FM.
Po zamknięciu fabryki w Kędzierzynie-Koźlu i cięciach w zatrudnieniu, które objęły około 1000 osób, pracownicy firmy Eko Okna zastanawiają się, co dalej z ich miejscami pracy. Spółka ma jeszcze 2 zakłady w Kornicach i Wodzisławiu Śląskim. Anna Kropaczek zajmuje się tym tematem.
Pracownicy, z którymi rozmawiałam, przyznają, że atmosfera jest nerwowa. Usłyszałam, że ludzie nie wiedzą, co ich czeka. Część załogi i sprzętu została przeniesiona z Wodzisławia do Kornic. Firma zapewnia jednak, że to działania tymczasowe i podkreśla, że nie podjęła decyzji o zamknięciu zakładów w Wodzisławiu Śląskim. Według spółki nie ma też mowy o zwolnieniach grupowych. Redukcja zatrudnienia polega na nieprzedłużaniu umów o pracę na czas określony i na rezygnacji z osób zatrudnianych przez agencje. Powiatowe urzędy pracy zwróciły się do firmy z prośbą o informacje na temat zwolnień.
Chcieliśmy się przygotować. Wiadomo, dla nas jest, że pracują tam całe rodziny, dlatego chcieliśmy zaopiekować się osobami, które mogą mieć nieprzedłużone umowy o pracę.
Mówi Angelika Krzywodajcz, dyrektorka Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. Tam na liście bezrobotnych od początku lipca zarejestrowało się 36 osób, dla których ostatnim pracodawcą była firma Eko Okna.
Wakacje już na półmetku, a w szkołach, które ucierpiały podczas zeszłorocznej powodzi, trwa wyścig z czasem. Placówki chcą zdążyć z remontami przed pierwszym dzwonkiem. Prace odbywają się w ponad 150 szkołach i przedszkolach. Między innymi w Bardzie koło Kłodzka na Dolnym Śląsku. Tam dzieci przez cały rok musiały uczyć się w sąsiedniej miejscowości. A na miejscu wczoraj była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Pani burmistrz, jesteśmy na placu budowy, mamy kamizelki. Praca w re!
Tak, praca w re. Wszystko będzie nowe. Tak, żeby to już było na lata dla naszych dzieciaków.
Trudno mi to przechodzi przez usta, ale można powiedzieć, że to taki bonus powodziowy, że coś jednak dobrego ta wielka woda przyniosła, bo szkoła będzie lepsza niż była.
Jak przyszła fala i widzieliśmy, jak wygląda szkoła i stało się z panią dyrektor, płakałyśmy nad tym, co tutaj się wydarzyło, to tak pomyślałam sobie, że ten strach w oczach dzieci, powiedziałyśmy z panią dyrektor, właśnie, żeby coś w tym, co się złego wydarzyło, żeby znaleźć trochę dobra.
A dzieci rozpoczną naukę w Bardzie 1 października.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Co trzeci Polak ma oszczędności, które w przypadku utraty dochodu wystarczą mu zaledwie na miesiąc. To dane z najnowszego raportu Big Info Monitor. Żadnych oszczędności nie ma aż 17% zapytanych. A co czwarty z nas zgromadził środki, które pozwolą przetrwać bez pracy powyżej pół roku. O oszczędnościach Polaków z ekspertem Waldemarem Rogowskim rozmawia Magdalena Greinert.
Z czego wynika fakt, że chociaż więcej zarabiamy, to nie potrafimy więcej odłożyć?
To jest związane oczywiście ze wzrostem kosztów życia. Ten wzrost kosztów życia jest następstwem zdarzeń, które mieliśmy do czynienia w ostatnich 5 latach. To znaczy na początek to jest pandemia, która istotnie zmieniła zapotrzebowanie Polaków na możliwości zarobkowania ekonomicznego, bo część z nich została ich pozbawiona z dnia na dzień. Druga rzecz to oczywiście inflacja, która zjadła około 50% realnych oszczędności. No i trzeci aspekt teraz to bezpieczeństwo, prawda, geopolityczne związane z wojną w Ukrainie czy z innymi konfliktami. No i wówczas to są te chyba główne powody, dlaczego wydajemy coraz więcej, bo to wszystko spowodowało wzrost cen, prawda, zarówno zakupów, jak i usług, jak również mieszkań.
Czy to jest tak, że zarabiamy więcej i staramy się wtedy więcej tych długów spłacić?
Tak, to też jest ten aspekt związany po pierwsze z edukacją ekonomiczną, która jednak pokazuje, że niezapłacone długi to są czymś trochę nieetycznym. Po drugie, rzeczywiście możliwości windykacyjne i przedwindykacyjne też spowodowały to, że te osoby starają się spłacić te długi, ale to również to, że często takie osoby w pewnym momencie swojego życia okazuje się, że nie mogą na przykład wziąć sprzęt RTV, AGD czy mebli na ratę, bo na przykład są wpisani do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej, czyli zalegają już komuś nawet z perspektywy alimentów niezapłaconych czy kar za jazdę bez biletu.
Na czym Polacy oszczędzają?
Polacy oszczędzają na kilku rzeczach. Przede wszystkim na wypoczynku, dlatego że dzisiaj z 17% Polaków, którzy deklarują, że będą właśnie oszczędzali na wypoczynek, jeszcze kilka lat temu to było 22%, czyli około 5 punktów procentowych spadek osób, które oszczędzają. Oszczędzają niestety, i to mnie bardzo martwi, na edukacji, na samorozwoju, mniej oszczędzają na zdrowiu i na takiej, można powiedzieć, ogólnie sprawności fizycznej.
A na czym można szukać oszczędności? Jeżeli ktoś nawet zmotywowany naszą rozmową poczuje, że wypadałoby coś odłożyć, czy jeżeli to są nawet małe kwoty, to można jakoś sensownie je zagospodarować?
Tutaj mówimy o oszczędnościach, prawda? Czyli patrzenie na racjonalność wydatków. A ja bym troszkę odwrócił, bo może bym zaczął od tego, jakie są możliwości uzyskiwania większych przychodów. Czy jest tutaj możliwość na przykład skorzystania z oferty edukacyjnej w celu podwyższenia swojej kompetencji, a w związku z tym wartość tej kompetencji rynkowo wzrasta i możemy uzyskać wyższe wynagrodzenie. Czyli pierwsza moja wskazówka, zastanowić się, czy nie mógłbym podjąć jakichś działań, żeby zwiększyć swoje przychody. Drugie oczywiście, racjonalizacja swoich wydatków. I to takim bardzo preferowanym narzędziem jest prognozowanie swojego budżetu domowego. Czyli tak naprawdę prognozowanie, a potem sprawdzanie, na co my wydajemy. Jeżeli nie kontrolujemy swoich wydatków, to tak naprawdę nie wiem, jaki jest poziom moich wydatków poszczególnych segmentach. A jeżeli zaczniemy to spisywać, to nagle się okaże, że nie wiem, czy nam potrzeba aż 4 czy 5 streamingów. Może starczy nam 1 czy 2. Czy możemy szukać? Może potrzeba nam tylko 1 telefon, a nie 2 telefony. Prawda? Czyli możemy zacząć szukać oszczędności w tego typu wydatkach. Z drugiej strony mamy coś, co się nazywa dzisiaj ekonomia doświadczenia, czy experience economy, czyli coraz więcej młodych, szczególnie osób z pokolenia Y i Z, woli wydawać na doświadczanie, czyli jakieś wyjazdy, jakieś koncerty, niż na zakup takich rzeczy, prawda, mebli, czy na przykład sprzętu RTV, AGD. Czyli moje 2 rady. Z jednej strony zastanowić się nad kompetencjami i jak można zwiększyć swoje przychody, a z drugiej strony racjonalizacja kosztów poprzez właśnie sprawdzenie, monitorowanie swoich wydatków.
Jeżeli zaczniemy się temu uważnie przyglądać, można mniej więcej szacować, ile procentowo można tak wstępnie, bez jakichś szczególnych zmian w swoim życiu, te oszczędności, na ile można je wygenerować?
Z mojej analizy i pomocy kilku osobom w zarządzaniu finansami osobistymi wynika, że te oszczędności mogą być na poziomie 5-10% dochodów. Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to klucz jest w regularności. Czyli bardzo często polecam właśnie swoim znajomym, że zaraz po wpłynięciu środków przerzucają je na konto oszczędnościowe i zapominają jak gdyby o tej części. Czy robią zlecenie stałe, powiedzmy 300, 400, 500 zł, czy ile ktoś może na oddzielne konto, no konto oszczędnościowe, tak jakbym pozbył się w cudzysłowie z bieżących możliwości wydatkowania tych środków.
Rozumiem, że kluczem do sukcesu jest to, że do tych środków nie sięgamy.
Tak, nie sięgamy, chyba że są rzeczywiście jakieś emergency, prawda, przypadki czy takie, które by tego wymagały, ale raczej nie korzystamy z tych środków. I teraz też warto może odróżnić ten aspekt oszczędzania od inwestowania, bo jeżeli mówimy o oszczędzaniu, to staramy się zbudować tak zwany bufor bezpieczeństwa ekonomicznego. Różnie on jest szacowany, zazwyczaj na poziomie 6-9 miesięcy możliwości życia bez żadnych dochodów. Czyli inaczej mówiąc, odłożone mamy półroczne wynagrodzenie i to nam pozwala budować ten bufor psychicznego bezpieczeństwa, że w momencie, gdyby się coś niedobrego stało, czy z moim zdrowiem, czy z pracą, czy z jakimiś innymi czynnikami, jestem w stanie te pół roku funkcjonować bez żadnych dochodów.
Czy Polacy właśnie już teraz rozsądniej sięgają po takie pożyczki, po takie zastrzyki finansowe, które nie są potrzebne na sfinansowanie na przykład zakupu domu, tylko na robienie sobie przyjemności?
I tu, powiem Państwu, zaskoczę, coraz bardziej odpowiedzialne jest młode pokolenie. I to bardzo cieszy. Pokolenie właśnie Y czy Z, patrząc na doświadczenia swoich rodziców, wyciąga, wydaje mi się, bardzo właściwe wnioski. Jednym z takich wniosków jest to, że trzeba doświadczać, a nie posiadać. A doświadczać nie potrzeba aż tak dużo funduszy, jak to było, jeżeli chodzi o posiadanie. I jeżeli chodzi o moje pokolenie, czy X, to było pokolenie właśnie posiadania i niekorzystania. Młodzi bardziej idą w kierunku ekonomii współdzielenia, tego sharing ekonomii, prawda? Czyli jak mają coś nabyć, zastanawiam się, no tak, ale jak ja będę z tego korzystał 2 czy 3 razy w roku, to może jednak lepiej sobie wynajmę na te 2 czy 3 razy wyjazd na narty, prawda, niż kupowanie najnowszych nart za kilka tysięcy złotych.
To znaczy, że od młodego pokolenia nie tylko tego podejścia możemy się uczyć, ale też na przykład tej ich miłości do planety, zakręcania wody, gaszenia światła, to też są takie drobne rzeczy, na których można zaoszczędzić.
Tak, tylko badania światowe pokazują, że najbardziej oszczędzają mieszkańcy takich krajów, gdzie właśnie koszty energii czy koszty wody są najdroższe, bo nic tak ekonomicznie nie motywuje jak wysoki rachunek. Czyli jeżeli ktoś zobaczy, że jest bardzo wysoki rachunek za energię elektryczną, to się zastanowi, a to znaczy, że ja muszę zacząć oszczędzać. Natomiast jeżeli ten rachunek nie jest istotnie duży, to niestety taki wyrobienie sobie nawyku oszczędzania energii, właśnie gaszenia świateł czy montowania innych takich bardziej energooszczędnych urządzeń, no nie jest tutaj takim zjawiskiem trwałym. To, co najlepiej motywuje, to jest ekonomia.
Panie profesorze, jeżeli komuś po całym miesiącu zostanie te 200 zł i myśli, że to jest za mało, żeby wrzucać na jakieś oszczędnościowe konto?
Każda kwota buduje nam oszczędności. Nawet jak nie mamy, mamy małą kwotę, starajmy się wzbudzić taki nawyk oszczędzania. To, że zostało mi 200 zł, nie znaczy, że mam od razu te 200 zł wydać. I tak jak Państwu wspominałem, najlepsze jest takie podejście, że od razu robimy zlecenie stałe, przychodzi wynagrodzenie i z tego 500 zł, czy tam ile ktoś może odłożyć, przesuwamy na konto, do którego tak na bieżąco nie mamy dostępności.
Taka zwykła tabelka, którą sobie zrobimy w Excelu do pilnowania domowych wydatków na początek wystarczy?
Tak, w Excelu tabelka, no, nawet są już dzisiaj bardzo szeroki wybór aplikacji, które pozwalają zarządzać budżetem domowym, a jak już wspomniałem, jesteśmy w epoce digitalizacji pełnej, to nawet łatwiej nam będzie te rachunki potem skanować, żeby w tej aplikacji one były i wtedy zobaczymy także w formie graficznej piękne wykresy i to często pobudza do refleksji, ile tak naprawdę miesięcznie wydaje na rzeczy niepotrzebne, a to może właśnie służyć do sfinansowania, czy z jednej strony takiego bufora ekonomicznego, a z drugiej strony na wydawanie na rzeczy, które naprawdę mogą nam pomóc zdobyciu wyższych kwalifikacji.
A o oszczędnościach Polaków z ekspertem Waldemarem Rogowskim rozmawiała Magdalena Greinert.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.